Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta niedziela zwykła, rok A. Z proroctwa Izajasza. Moje bowiem wybawienie właśnie nadeszło i moje miłosierdzie objawiło się. Z psalmu 67. Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił, oby ukazał nam swoje oblicze. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Bo dary łaski Boga i zaproszenie nieodwołalne. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po odejściu stamtąd udał się Jezus w granice Tyru i Sydonu. Wtedy pewna Kananejka, wyszedłszy gdzieś z tamtych miejsc, wołała, mówiąc: Zlituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest nieszczęśliwie opętana przez złego ducha. On jednak nie odzywał się do niej żadnym słowem. Siostry i bracia, po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni we wspólnocie Kościoła przez naszego Pana i Boga, aby nakarmić się Jego Słowem, aby zobaczyć światło, aby doświadczyć rozświetlenia naszego życia. Dzisiaj, odnoszę takie wrażenie, całe to Słowo, które do nas przychodzi, jest ogromnym pragnieniem. Wydobywa z nas nasze najgłębsze pragnienia, nasze najgłębsze tęsknoty. Najpierw proroctwo Izajasza. Pamiętamy pewnie jeszcze 55 rozdział, kiedy każdy z nas był przez Boga zaproszony do tego, by przyjść po wodę, napić się dosyta ze źródła błogosławieństwa. Co więcej, w kolejnych wersach tego 55 rozdziału słuchaliśmy wezwania, by szukać Boga. A kiedy już zaczynamy Go znajdować, przywoływać Go, dopóki się do nas nie zbliży. Jednocześnie mieć odwagę opuścić swoje drogi, zostawić drogi grzechu, drogi nieprawości, drogi łamania prawa, wejść na zupełnie nowe ścieżki, które są ścieżkami miłosierdzia, przyjąć odpuszczenie grzechów. I 56 rozdział, którego fragmenty dzisiaj zostały nam podane w liturgii, werset 1, a potem 6 i 7, zachęcają do tego, by wytrwać na tej drodze, by zachowywać wyroki, to znaczy pouczenia, nakazy Boga, przede wszystkim dekalog, zobaczyć w tych wszystkich słowach Bożych ogromne pragnienie, którym tętni serce Boga. Słuchaj, będziesz kochał, jestem miłością, chcę, żebyś brał tę miłość. Dlatego Pan mówi, zachowujcie wyroki, przestrzegajcie sprawiedliwości. Moje wybawienie właśnie nadeszło, moje miłosierdzie objawiło się. To jest moment w proroctwie Izajasza, w którym słowa, wyrocznie, wizje, całe prorokowanie skierowane jest już do tych, którzy są w Jeruzalem i są w Judei. Te Boże obietnice, o których można było czytać we wcześniejszych wersetach i rozdziałach, spełniły się. To już czas po 539 roku przed naszą erą, kiedy Cyrus Wielki ogłosił dekret zezwalający Judejczykom na powrót do Jeruzalem i na odbudowę świątyni, na odbudowę murów miasta. Dlatego pierwszy werset tego 56 rozdziału mówi o rzeczach, które się dokonały. Wybawienie nadeszło, miłosierdzie się objawiło. I teraz powszechna mobilizacja i niesamowita zachęta Boga, którą kieruje przez swoich proroków, by wszyscy przyszli do Jeruzalem. To Boże zaproszenie naprawdę nie ma granic. Pan uspokaja cudzoziemców, zachęca, by przyjąć Jego prawo, Jego słowo, Jego miłosierdzie. Tych wszystkich, którzy z Izraelem nie są związani przez wybranie, przez obietnicę, przez przyjęcie przymierza, ale tych, którzy będą chcieli słuchać i kochać, On wprowadzi na swoją świętą górę. Napełni ich radością. I Jego dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Bóg naprawdę ma rozmach. kiedy mówi o zbawieniu, kiedy mówi o szczęściu. On go nie wydziela, nie ogranicza. On nie patrzy spod przymrużonych powiek i nie liczy, czy ktoś się nadaje, czy się nie nadaje. Bóg zaprasza do miłości. Wybierasz miłość, bierzesz tę miłość, doświadczasz miłosierdzia, idziesz w Bożym świetle. To słowo staje się dla ciebie pokarmem, staje się dla ciebie drogą, staje się dla ciebie lampą. Czego chcieć więcej? Autor psalmu 67 będzie wołał: oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił, oby ukazał nam swoje oblicze. W dedykacji przeczytamy, że to psalm do wykonania wśród hymnów, psalm ze śpiewem. Wołanie, błaganie, ale przeniknięte niezwykłą nadzieją. Bo to, o co proszę, dokonuje się na moich oczach. Widzę spełnienie mojej prośby. Widzę konkretną, bardzo poważną reakcję Boga. Widzę, że On reaguje na to, co się dzieje w moim sercu. Że On odczytuje moje tęsknoty. On słucha z uwagą moich pragnień, moich próśb. Dlatego tym wołaniem jest prośba o ukazanie oblicza Bożego. Zobaczyć Bożą twarz. Spojrzeć Bogu w oczy. Oczywiście w każdym wierzącym Izraelicie cały czas z tyłu głowy przebija się to przekonanie, że nie można spojrzeć Bogu w oczy, nie można Go widzieć twarzą w twarz, bo się umrze, bo to jest taka intensywność miłości, bo to jest Bóg. I pewnie, że autorowi psalmu nie chodzi o to, żeby teraz nagle zobaczyć Boga. Ale czym jest oglądanie Bożego oblicza? To jest właśnie przekonanie, to jest pewność o tym, że cała troska, całe błogosławieństwo, całe miłosierdzie pochodzi z serca Boga. To są znaki Jego obecności. To są znaki Jego bliskości. Nie muszę widzieć twarzy, kiedy doświadczam przytulenia, kiedy wiem, że serce ukochanej czy ukochanego bije bardzo blisko, kiedy widzę te wszystkie znaki Jego czy jej troski. Przecież to nie są rzeczy obce nam. Przecież wiemy, że tak się dzieje. Przecież to są nasze tęsknoty, to są przecież nasze pragnienia. Bóg wychodzi naprzeciw nim. Bóg jest Bogiem bliskim. Dlatego ciągle zaprasza do przyjaźni, ciągle zachęca, byśmy Go poznawali i byśmy byli świadkami tej troski, tego miłosierdzia. Jest jednak jedno, przynajmniej jedno, ale. I nie chodzi o jakieś wstępne warunki. To nie tak, że Bóg nagle cofa zdanie, że zmienia swoje nastawienie, swój punkt widzenia. Święty Paweł zaprasza nas dzisiaj do zatrzymania się w 11 rozdziale jego listu do mieszkańców Rzymu, do tej rzymskiej wspólnoty chrześcijan. Trochę wymieszanej, bo są tam i ludzie pochodzący z Izraela, judeochrześcijanie, jak i ci, którzy do tej pory czcili bożków pogańskich, usłyszeli o Chrystusie i rzeczywiście zmienili swoje życie. 11 rozdział zaczyna się pytaniem, czy Bóg odepchnął swój lud? I Paweł od razu odpowiada, ależ nie, nie odepchnął Bóg swojego ludu, który wcześniej uznał. Potem pojawia się kolejne pytanie, czy aż tak się potknęli, że całkiem legli? Nie, przez ich upadek zbawienie objęło pogan, by ich samych pobudzić do żarliwości. Bóg naprawdę wykorzystuje również nasze historie grzechu po to, by dać innym zbawienie, byśmy byli świadkami Jego miłosierdzia, by na nas objawiały się wielkie dzieła Boga. Paweł to pisze w kolejnych wersetach, które będziemy słyszeć jako drugie czytanie. Jeśli bowiem ich odrzucenie pojednaniem dla świata, czym przygarnięcie, jeśli nie życiem po powstaniu z martwych? Te argumenty Paweł kieruje przede wszystkim do braci pochodzących z pogaństwa, właśnie po to, by przekonać o tym niesamowitym wybraniu i o tym, że nie wolno się wynosić ponad innych braci. Bo ja teraz dostałem łaskę wiary, ja teraz poznałem Pana i wszyscy, którzy żyją obok mnie, oni są gorsi, bo się tradycyjnie modlą, bo przestrzegają prawa, a ja teraz kipię błogosławieństwem. I czego bym się nie dotknął, to przekuwam na modlitwę i na uwielbienie Pana. Święty Paweł ostrzega bardzo konkretnie i bardzo mocno. Nie wynoś się ponad tych, którzy uwierzyli wcześniej, którzy przestrzegają prawa, którzy trwają w przymierzu, którzy być może jeszcze nie poznali, ale są do poznania wezwani. Oni cały czas mają w dłoniach obietnicę. Bóg im nie odebrał tego, co obiecał. W 28 wersecie przeczytamy bardzo mocno. W tym, co dotyczy Ewangelii, są wrogami ze względu na was. W tym zaś, co dotyczy obietnicy, są umiłowani ze względu na ojców. Może nie przyjmują Ewangelii, może nie potrafią wierzyć tak jak wy teraz. To jest częsta pokusa, która dotyka neofitów. Bo jestem lepszy, bo tak jak ja, to nikt wcześniej nie wierzył. Święty Paweł nie ma tutaj litości dla takiego zachowania, dla takiego myślenia. Być może są wrogami Ewangelii, po to byście wy uwierzyli Ewangelii, ale mają obietnicę, są umiłowani, bo, i teraz pada to bardzo istotne zdanie z listu do Rzymian, dary łaski Boga i zaproszenie nieodwołalne. Przekład Biblii Tysiąclecia powie, dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Bóg nie cofa błogosławieństwa, Bóg nie cofa łaski, Bóg nie cofa wybrania. Ja mogę się wycofać z tej Bożej drogi, ale On nie cofnie tej miłości, którą pokazał, do której zaprosił, którą mi daje. No właśnie, On mi ją ciągle daje. I święty Paweł od razu przypomina historię tych, którzy wcześniej byli wyznawcami bożków. Niegdyś wy nie byliście ulegli Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia. Warto popatrzeć na swoją osobistą historię życia. Nie potępiać, nie gardzić ani sobą, ani innymi. Bóg chce zbawienia każdego ze swoich stworzeń. I pokazuje nam to dzisiejsza Ewangelia niezwykle dobitnie. Warto zajrzeć do początku tego 15 rozdziału i przeczytać pierwszych 20 wersetów, żeby zobaczyć kontekst tego spotkania, które jest niesamowitym spotkaniem, niezwykle istotnym dla każdego z nas. Kojarzymy w ubiegłym tygodniu to wydarzenie burzy na jeziorze i ten moment, w którym Jezus z Piotrem wchodzą do łodzi i nagle mija cała burza. W kolejnych wersetach czytaliśmy, że kiedy wyszli już na ląd, to ludzie rozesłali wiadomość o Chrystusie po całej okolicy i wtedy przynoszono do Niego wszystkich chorych. Ktokolwiek Chrystusa dotknął, był uzdrowiony. Ale wtedy przyszli do Jezusa z Jerozolimy faryzeusze, uczeni w piśmie, i zaczęli pytać o tradycje, o przepisy, o rytuały, o posłuszeństwo tym wszystkim nakazom, zakazom, przykazom i wykazom rozmaitych zachowań, które ostatecznie były zniewoleniem dla człowieka. I Chrystus bez żadnych ogródek mówi tutaj o obłudzie, o hipokryzji i o tym, że przestrzenią, miejscem powstawania zła w człowieku jest jego serce. Co wychodzi z moich ust, pochodzi z mojego serca i to może mnie uczynić nieczystym. 15 rozdział, 19 i 20 wers. Z serca wychodzą zepsute myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To czyni człowieka nieczystym, a nie jedzenie nieobmytymi rękami. I Jezus się odsuwa. Pokazał prawdę, bardzo radykalnie, jaskrawo obnażył obłudę i się wycofuje. Odchodzi z granic Judei, przekraczając granice Tyru i Sydonu. To nie są okolice przyjazne. To nie jest miejsce wymarzone dla Syna Bożego. Nie da się ukryć, że my dzisiaj często stawiamy takie granice Bogu. Tam się nie powinieneś pojawiać. Nie wypada. To nie jest miejsce dla ciebie. A Jezus odsuwa się od tych wszystkich ludzi, którzy miłość Boga sprowadzają do przepisów, między innymi o tym, czy ma się umyte, czy nieumyte ręce. Jezus odsłania to, co jest istotą i idzie w okolice, w których ta istota jest totalnie zamazana. Tyr i Sydon, miejsce ucisku, miejsce grzechu, kraina pogan, wymieszanie dobra i zła, wybory, które nie są jednoznaczne, odwrócenie pojęć. Przecież to nie są sytuacje obce nam, ani nam dalekie. I święty Mateusz zapisuje, że właśnie z tamtych okolic wychodzi kobieta kananejska. Opuszcza swoje granice, opuszcza właśnie tę przestrzeń grzechu, wymieszania dobra i zła, zakłamania pojęć, odwrócenia wszystkiego, postawienia na głowie całego porządku, Bożego porządku świata. Ona opuszcza to miejsce, które generuje w niej pokusę do grzechu, w którym są, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, jakieś patogeny zła. Dostrzega Jezusa i zaczyna krzyczeć: ulituj się, zlituj się, zmiłuj się, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest nieszczęśliwie opętana przez złego ducha. Krzyczy do Jezusa, a ten nie daje jej ani jednego słowa. Jest tutaj konkretna tragedia, doświadczenie bliskości zła, ciężkie opętanie, głębokie nękanie, nieszczęście, a Jezus wydaje się kompletnie na to nie zwracać uwagi. Ile razy mieliśmy tak, siostry i bracia, że wydawało się, że Bóg nie zwraca na nas uwagi. Może dziś, kiedy słuchasz tego komentarza, kiedy otwierasz Biblię, wydaje ci się, że wszyscy słyszą, co mówi do nich Bóg, ale ty nie. Że dla wszystkich Bóg ma słowo. Słowo pocieszenia, słowo miłości, słowo może i skarcenia, ale daje im słowo. A ty jesteś jak w zamkniętym pomieszczeniu, bez drzwi i okien. Nic nie słyszysz, niczego nie widzisz. Nie ma żadnych odczuć. Wydaje się, że Bóg jest bez uczuć. To jest doświadczenie tej kobiety. Za chwilę uczniowie będą się za nią wstawiać. Zrób z nią coś. Odpraw ją, bo krzyczy za nami też. Nie tylko ciebie nęka i ty na to nie zwracasz uwagi, ale zaczyna nam przeszkadzać. Chce czegoś od nas. Muszę uderzyć się w swoje piersi i powiedzieć, że niestety czasami z taką prośbą też przychodzę do Jezusa. I pewnie niektórzy z moich braci robią dokładnie to samo. Zrób coś, bo ci ludzie... No właśnie. Czy było w nich miłosierdzie? Czy po prostu chcieli się pozbyć problemu? Nie wiem. Ale Jezus zaczyna reagować. I absolutnie nie w taki sposób, w jaki można by się było spodziewać. Nie takiego Jezusa znamy. On się tylko odwrócił i mówi: zostałem posłany do zabłąkanych owiec Izraela. Tylko. Kobieta wykorzystuje tę okazję, że Jezus się zatrzymał, podbiega do niego, kłania się albo pada mu do nóg i prosi: Panie, pomóż mi. I kolejne słowo Jezusa, odpowiedź, która wydaje się być absolutnie nieadekwatna do obrazu Boga miłosiernego. Choćby do tego Jezusa, który wyciąga rękę na obrazie: Jezu, ufam Tobie. To nieładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci i rzucić szczeniętom. Czy Bóg poniża? Czy się odgrywa? Czy pokazuje swoją wyższość? Ojcowie Kościoła są tutaj bardzo ostrożni w interpretacji, ale wszyscy mówią o drodze wiary. Wydaje się, że ta kobieta obrała bardzo konkretny kierunek. I właśnie ona pokazuje, że nie wierzy w Boga, który się nie interesuje człowiekiem. O ile czasami my wierzymy w Boga, który się nie interesuje człowiekiem i potrafimy mu wygarnąć wszystko, kiedy nie spełnia się to, czego pragniemy, w taki sposób, w jaki pragniemy, o tyle ta kobieta zostawiła granice swojego kraju, wyszła poza tę przestrzeń grzechu. Idzie za Jezusem, krzyczy, nie zraża się jego brakiem zainteresowania, nie zraża się słowami, które są nie do przyjęcia i uchwyci się właśnie tego słowa. Nieładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci i rzucić szczeniętom. A ona: tak, Panie. Lecz jednak jedzą szczenięta okruchy spadające ze stołu ich panów. Tak, wiem, że jestem grzesznikiem. Mogę być jak pies. Nie zasługuję. Ale Ty masz łaskę. Ty dajesz łaskę. To jest niesamowita lekcja pokory, wytrwałości i wiary. Na te słowa Jezus mówi wyraźnie: Kobieto, twoja wiara jest wielka. Niech ci się stanie, jak chcesz. Gdzie tutaj dokonało się uzdrowienie? Mateusz zapisze, że od tej godziny jej córka była zdrowa. Ale czy chodziło tylko o opętanie tego dziecka? Czy może matka widziała w swoim dziecku demona? A może powodem kłopotów córki były grzechy jej matki? Takie patogenne środowisko. Nie wiemy tego i nie chodzi o to, by znaleźć teraz bardzo precyzyjną odpowiedź, dlaczego tak się działo w życiu tamtej rodziny. Ale Ewangelia pokazuje wyraźnie, spotkanie z Chrystusem naprawdę wszystko zmienia. Moja wytrwałość, to, że nie obracam się na pięcie, kiedy wydaje mi się, że Bóg mnie nie słucha, że nie obrażam się na Kościół, wtedy, kiedy odpowiedzi dawane we wspólnocie Kościoła nie są mi na rękę. Nie uciekam, nie odchodzę, nie zostawiam. Dzisiaj też to słowo ma szczególne znaczenie dla nas, wierzących. Kiedy widzimy, jak wygląda sytuacja w Kościele, w całej naszej wspólnocie, jak bardzo potrzebujemy pocieszenia Boga, które często wcale nie przychodzi. I jak bardzo właśnie wtedy jesteśmy wezwani, zaproszeni do tego, by wytrwać, by mieć cierpliwość, by umacniać się nawzajem, by doświadczyć mocy wspólnoty, by wytrwać w sakramentach, by wchodzić w pokorę. Jan Chryzostom, komentując ten tekst, powie tak. Czy widzisz jej rozsądek, że ani nie odważyła się sprzeciwić, ani nie trapiła się cudzymi pochwałami, ani nie obruszyła się na zniewagę? Czy widzisz jej wytrwałość? On powiedział, nie jest dobrze. Ona natomiast mówi, tak, panie. Czy widzisz jej pokorę? Posłuchaj przechwałek Żydów. Jesteśmy potomstwem Abrahama. Nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. To jest słowo z 8 rozdziału Ewangelii Jana. A także z Boga się urodziliśmy. Ona tak nie postępuje. Siebie nazywa szczenięciem, ich panami. Dlatego właśnie stała się dzieckiem. Cóż na to Chrystus? O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Dlatego właśnie zwlekał, by wypowiedzieć te słowa, by ukoronować kobietę, niech ci się stanie, jak chcesz. To, co mówi, znaczy, twoja wiara może osiągnąć większe rzeczy niż te, ale niech się stanie, jak chcesz. I stało się. Niech nam nie zabraknie cierpliwości, wytrwałości, abyśmy zobaczyli, że Bóg naprawdę każdego z nas i każdego z tych, którzy są obok nas, zaprasza, by wejść z Nim w relacje, by nie dać się zwieść pozorami odrzucenia, braku zainteresowania, by mieć wytrwałość, by tak jak Abraham uwierzyć wbrew nadziei i wytrwać w tej wierze. Po to mamy Kościół. Trwajmy, wytrwajmy w tej miłości Chrystusa. Amen.
Słowo o słowie.